umiłowani przez Chrystusa, siostry i bracia. Przypomnę raz jeszcze, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca. Na tej pielgrzymiej drodze potrzebujemy umocnienia, którym jest Słowo Boga, najczęściej objaśniane przez kapłanów. Potrzebujemy też pokarmu, abyśmy wytrwali w drodze. Stąd też potrzebny jest nam kapłan, aby ten kawałek chleba przemienił w Eucharystię, pokarm duchowy dla pielgrzymów. Potrzebny jest nam kapłan na tej drodze do domu Ojca, aby usuwał przeszkody na drodze pielgrzymiej, aby jednał nas z Ojcem. Kapłaństwo. Przez wielu w dzisiejszym świecie droga zupełnie niezrozumiała, budząca często pytanie dlaczego. Przez wielu innych traktowana nieraz z ironią i uśmiechem politowania, przez jeszcze innych z agresją, przez większość jednak doceniana. A nawet ci, którzy w jakimś okresie swojego życia byli zapatrzeni w swoją siłę, w mądrość swojego umysłu, a także i w swoją młodość, nie traktowali poważnie tej drogi życia niektórych wybranych i powołanych, wówczas gdy na niebie ich życia zjawią się czarne chmury niepowodzeń albo podeptanej ludzkiej godności, odkrywają wówczas wartość Chrystusowego kapłaństwa. Chrystusowego kapłaństwa nie wymyślił żaden biskup w Kościele, ani żaden papież. Chrystusowe kapłaństwo wymyślił Chrystus, nasz Pan. Żeby zrozumieć to kapłaństwo, trzeba stanąć nad jeziorem Genezaret i zrozumieć to tak, Panie, które padło tam 2000 lat temu. To właśnie tam stała się rzecz niewyobrażalna. Nad tym jeziorem realizm świata nadprzyrodzonego, przyniesiony na ziemię przez Chrystusa, spotkał się z realizmem ludzi pracy. A zdrowy rozsądek i trzeźwy osąd rybaka okazał się zdolny do przyjęcia prawdy o Królestwie Bożym i do służby tej prawdzie. Ta niewyobrażalność polegała na tym, iż nie byli do tego zdolni ani pustelnicy, którzy uciekali przed ludźmi i przed światem, ani nauczyciele, którzy przemyśliwali nad reformowaniem świata, mając swoje utopijne wizje i plany, ani zapatrzeni w swoją mądrość uczeni. Nad jeziorem Genezaret uświadamiamy sobie prawdę, że realizm życia nadprzyrodzonego mógł zostać przyjęty przez rybaków, to znaczy przez ludzi, którzy żyli w prawdzie o sobie samym, a nie w świecie wygórowanych ambicji. Pomiędzy tymi ludźmi, na których życie pozostawiło głęboki ślad utrudzenia, pomiędzy nimi a Chrystusem stanęło słowo: pójdź za mną. Choć nie była to propozycja do dyskusji. Było to słowo zaborcze, choć bez przymusu i gwałtu, który mógłby ubliżyć ludzkiej godności. Było to słowo, które dopiero w dalszej perspektywie oznaczało wycofanie myśli i serca z przywiązania do tego, co robiło się dotychczas, ale równocześnie otwierało nowe perspektywy. Wtedy jeszcze Piotr nie znał tej perspektywy. Gdyby ją wówczas poznał i wiedział, jak będzie wyglądała jego praca apostolska i czym się zakończy, chyba by nie poszedł. Nie wiemy, co dostrzegł Piotr w spojrzeniu i w słowie Chrystusa, którego zobaczył po raz pierwszy. Być może i on sam nie potrafiłby tego określić. Było to przekonanie i pewność, że trzeba iść. I to wszystko. Gdyby Piotr i inni powoływani nie dostrzegali w tym spotkaniu tej głębi powołania, tego zaproszenia, pójdź za mną, nie poszliby za Chrystusem. Bo takich prostych, twardych ludzi, których życie nauczyło trudu i realizmu, nie nawraca się słowem, choćby było ono najpiękniejsze. Jan, najsubtelniejszy apostoł, obdarzony umysłem najbardziej refleksyjnym, zapamiętał sobie to powołanie w sposób szczególny. A była to godzina 10. Nie tylko zapamiętał, ale chciał tę chwilę za wszelką cenę ocalić od zapomnienia i po kilkudziesięciu latach zapisał to w swojej Ewangelii. To było tak, Panie. To było ich kapłaństwo. To była ich godzina 10. W czasie tej godziny 10 zmienia się dotychczasowa perspektywa ich życia, ich planów, ich nadziei i otwiera się nowa szansa, choć nie do końca odczytana. Gdyby wówczas odczytali tę szansę, byłby to dla nich ciężar ponad ludzkie siły. Pełne uświadomienie sobie tego, tak, Panie, idę za Tobą, przyjdzie później, a właściwie będzie trwać do końca ich życia. Jedno można powiedzieć, że to spotkanie dla nich było tak znaczące, że nie mogli nie pójść za wezwaniem. W tym wydarzeniu znad jeziora Genezaret jest doświadczenie prawdy o kapłaństwie, bo tu gdzieś jest także tak, Panie, każdego kapłana, moje też. Ono jest zrozumiałe tylko i wyłącznie w kontekście tamtych wydarzeń. To one pozwalają nam zrozumieć, iż każdy kapłan miał taką godzinę 10. To był ten czas, gdy nagle, jak pod wpływem dużej siły, runęło wszystko. Wszystkie dotychczasowe plany, wizje młodości, perspektywy życiowe. Najpierw z pewnością było trudno, bo już wielkim trudem jest zmiana i odejście od dotychczasowego trybu życia i swojej wizji przyszłości, a później stopniowo odsłaniają się nowe perspektywy, a one często nie są łatwe, bywają trudne. Może czasami kapłan, człowiek przygnieciony owym trudem, w późny wieczór zarówno swej kapłańskiej pracy, jak i swojego kapłańskiego życia, pozostając często sam na sam w czterech ścianach swojego pokoju, powtarza z jakimś wyrzutem: ciężko kochać wszystkich, a nikogo zachować dla siebie. Ciężko ściskać czyjąś dłoni, a nie móc jej zatrzymać dla siebie. Ciężko niczym być dla siebie, by być wszystkim dla innych. Ciężko być takim jak inni i wśród innych, a być innym. Ciężko wysłuchiwać tajemnic, a nie móc z kimś podzielić się swoimi. Ciężko podtrzymywać słabych, a nie móc oprzeć się na silnym. Ciężko być samotnym, zwłaszcza gdy wokół mówią czas odchodzić. Nad Jeziorem Galilejskim uświadamiam sobie także swoje. Tak, Panie. Dziś doświadczam swojego kapłaństwa i pytam o wierność wypowiedzianemu Bogu. Tak, Panie, pójdę za Tobą, a było to ponad 40 lat temu. To tak, Panie, kiedyś wypowiedziane, nadal zobowiązuje. Perspektywa czasu, przeżyte lata, najbardziej pozwalają dostrzec, czy dziś jeszcze noszę w sobie znak rozpoznawczy bycia Jego świadkiem w kapłaństwie. Ten znak rozpoznawczy to sprawdzian, że ciągle jestem w perspektywie wypowiedzianego pod adresem Boga: tak, Panie, idę. Znak rozpoznawczy mojego bycia Jego świadkiem w kapłaństwie. Co jest tym znakiem, który świadczy lub powinien świadczyć o mojej wierności? Pytanie o znak rozpoznawczy mojej prawdziwości wiedzie poprzez namysł nad treścią mojego wyboru. Wprawdzie raz wybrałem, ale codziennie wybierać muszę. Przenieśmy się zatem jeszcze raz w tamten czas. Paweł, uczony Żyd, obywatel rzymski, zapalony entuzjasta swojej religii, judaizmu, zrozumiał Chrystusa w drodze. Zrozumiał, że musi odejść, by powrócić. Odejść od świata swoich spraw i wrócić do problemów innych ludzi. Mimo iż wie, że jest mały, jak sam napisał, jestem najmniejszy spośród apostołów, to jednak zrozumiał, że trzeba odchodzić po to, by powracać. Piotr, prosty, nieuczony, biedny rybak, zrozumiał Chrystusa przy sieciach. Zrozumiał, że musi odejść od swoich spraw i powrócić do spraw innych ludzi. Odtąd ludzi będziesz łowić. Człowiek zbawia się także poprzez tworzoną przez siebie kulturę. Człowiek jest bowiem wezwany przez Boga do tworzenia i tworząc nową rzeczywistość w wymiarze przetwarzania natury, kształtowania relacji do innych ludzi oraz kształtowania własnego etosu, dorasta do swojego osobistego bycia z Bogiem w dialogu miłości. W tę wielką ludzką twórczość wpisuje się także kapłaństwo. Ono jest także twórczością. Jest tworzeniem świata, w którym kapłan żyje, tworzeniem relacji międzyludzkich na miarę wielkości człowieka, ale zawsze w oparciu o miłość, jako jedynie właściwy sposób życia w świecie ludzi, tworzeniem siebie na miarę swojej osobowej godności. Dopóki w każdym kapłanie jest przekonanie o sensie realizacji takiego programu, to znaczy kształtowania oblicza świata, tworzenia wysokiej kultury moralnej i kształtowania siebie, wówczas jest się prawdziwym świadkiem Chrystusa w kapłaństwie. Jest to bowiem ciągłe odchodzenie od świata swoich spraw i powrót do świata spraw innych ludzi w jego materialnym, moralnym i duchowym wymiarze. Amen.